Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jak mówił ksiądz Mirosław, w kościele ten temat o wychowaniu, samo właściwie wychowaniu do ojcostwa jest niezwykle ważny, ponieważ mówi się coraz częściej o kryzysie ojcostwa. Ja ze względu na to, że przez 20 parę lat zajmuję się familiologią, pedagogiką rodziny, mam nadzieję, że to, co powiem, będzie może nie tyle odkryciem pewnych rzeczy, co uporządkowaniem, i taki jest mój cel. A chciałbym powiedzieć o tym jakby w kilku segmentach. Najpierw chciałbym powiedzieć, dlaczego mamy do czynienia z kryzysem męskości i ojcostwa. Później spróbujemy zmierzyć się z realizacją powołania do bycia ojcem i tutaj kilka zasad. A pod koniec chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili takie drogowskazy człowieka stawiającego sobie wymagania, ojca, który sobie stawia wymagania, ale to na końcu. I chciałbym rozpocząć to nasze spotkanie od słów papieża Franciszka, który w czasie audiencji generalnej w lutym 2015 roku mówił tak. Synu, gdy mądre Twe serce i własne me serce się cieszy, moje wnętrze także się weseli, gdy usta Twe mówią, co słuszne. Nie można lepiej wyrazić dumy i wzruszenia ojca, który przyznaje się, że przekazał synowi to, co się naprawdę liczy w życiu, to znaczy mądre serce. Ten ojciec nie mówi, jestem dumny z Ciebie, bo jestem dokładnie taki sam jak ja, bo powtarzasz, co mówię i robisz to, co ja. Nie. Mówi jemu coś o wiele bardziej ważnego, co możemy zinterpretować w następujący sposób. Będę szczęśliwy za każdym razem, widząc, kiedy działasz mądrze, i będę wzruszony za każdym razem, słysząc, jak mówisz sprawiedliwie. To właśnie chciałem Tobie przekazać, aby stało się Twoim. Zdolność do mądrego i prawego odczuwania i działania, mówienia i osądzania. A żebyś takim mógł być, nauczyłem Ciebie tego, czego nie znałeś, poprawiłem błędy, których nie widziałeś. Dałem Ci odczuć miłość głęboką, a zarazem dyskretną, której być może w pełni nie rozpoznałeś, kiedy byłeś młody i niepewny. Dałem Tobie świadectwo karności i stanowczości, które być może nie zrozumiałeś, kiedy chciałeś jedynie współdziału i ochrony. Sam jako pierwszy musiałem przejść przez próbę mądrości serca i czuwania nad niepohamowaniem uczuć i niechęci, aby udźwignąć ciężar nieuniknionych nieporozumień i znaleźć odpowiednie słowa, aby mnie zrozumiano. Teraz, kiedy widzę, że starasz się być taki wobec dzieci i wszystkich ludzi, jestem wzruszony, jestem szczęśliwy i zadowolony. I kończy papież słowami, tak mówi ojciec mądry i dojrzały. Wbrew pozorom w obecnych czasach nie jest łatwo być mądrym ojcem, niezależnie od tego, czy ma się dzieci w wieku przedszkolnym, czy jest się już człowiekiem, który ma dzieci dorosłe, czy wtedy, kiedy planuje się za jakiś czas zostać tym ojcem. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest przynajmniej 10 przyczyn, dla których mamy poważny problem związany właśnie z byciem mądrym, dojrzałym ojcem. Kilka zdań na ten temat. Myślę, że to jest jakby znane, ale uporządkujmy to. W pierwszej kolejności nie ma żadnej wątpliwości, że kryzys ojcostwa męskości bierze się przede wszystkim z kryzysu wieku. Każdy okres w życiu mężczyzny z jednej strony jest związany z bardzo dużymi sukcesami, jest związany z zasobami, które mamy, ale zarówno 30-latek, 50-latek, 40-latek, 60-latek ma swoje deficyty, które są związane z jego wiekiem. I dlatego bardzo często ten wiek jakby wymusza niektóre reakcje, niektóre postawy domowe. Kiedyś na Uniwersytecie Trzeciego Wieku wstała jedna z kobiet, już koło 70 i mówi, proszę księdza, proszę nam powiedzieć, czy jest jakaś literatura, która dotyczy starzejących się mężczyzn, bo ja mam swojego męża, 70-latka, z którym już nie mogę wytrzymać. No i cóż, wtedy mówię, proszę państwa, proszę pani, jeśli chodzi o starszych mężczyzn, to najlepiej czytać pedagogikę przedszkolną. Dlatego, że wracamy do czasów właśnie dziecięcych, kiedy mamy zabawki, ale dużo większe, kiedy jesteśmy uparci, kiedy nawet ze złości się potrafimy rozpłakać. I tak najważniejsze, jest tak naprawdę postawa, żeby tak mu zasugerować coś, żeby to wyszło od niego. I to jest najprostsza metoda bycia razem z mężczyzną starszym. Oczywiście wtedy się panowie bardzo obruszyli, no i wstał jeden, też pas profesorów, mówi tak, no dobrze, a co z kobietami w takim razie, bo ja mam z kolei swoją połowicę, którą się absolutnie nie mogę dogadać, a ma około 70, więc już te wszystkie sprawy związane z fizjologią dawno minęły, a ona jest jeszcze gorsza. Jak, co czytać? No i tu była odpowiedź bardzo konkretna, mianowicie nie ma takiej literatury. Dlaczego? Dlatego, że kobieta rzeczywiście każda jest inna i każdy z mężczyzn, ojców, mężów musi sam napisać taką książkę. No i to jest nawet piękne, bo wtedy możemy się wykazać. Ale mówię, wiek mężczyzny bardzo duży ma wpływ na to, jakim jesteśmy ojcami. Drugi problem, który jest, który można powiedzieć funkcjonuje w tej chwili wśród ojców i w ogóle wśród mężczyzn, nazywam to słabością psychiczną, a mianowicie mówi się o tak zwanym deficycie pojemności emocjonalnej. Co to oznacza? To oznacza, że nasza psychika jest coraz mniej odporna na to, co się dzieje wokół nas i w nas samych. Jeżeli jest za dużo różnego rodzaju bodźców, które nas gdzieś sprowadzają w dół, załamują, odbierają nadzieję, no to wtedy mamy do czynienia z różnego rodzaju tąpnięciami. I niestety te tąpnięcia są coraz częstsze, z tym, że ktoś słusznie porównał mężczyznę i kobietę do dwóch metali. Kobietę do miedzi. Miedź jest miękka, ale można ją wyginać, więc kobieta będzie płakać, będzie mieć różne trudne chwile, ale jakoś przetrzyma. A mężczyzna jest żelazem, ale żelazo jak się złamie, to już nic z tego nie będzie, więc może coś w tym jest, chociaż pewnie każde porównanie jest nie do końca trafne. Może warto byłoby się zastanowić nad tym, co szczególnie, przepraszam za język młodzieżowy w tym momencie, dołuje mnie samego. Co powoduje, że właśnie ten bodziec, ta sytuacja, ta osoba powoduje, że ta moja psychika coraz bardziej jest zdekonstruowana. Trzecią rzeczą, o której tu trzeba powiedzieć, to jest problem z autorytetem. Nie ma żadnej wątpliwości, że współczesny mężczyzna i ojciec gdzieś ten autorytet coraz bardziej gubi. My jesteśmy ludźmi, którzy mamy dosyć wygórowaną ambicję. Mówi się, że współczesne pokolenie nastolatków, i to zobaczycie, moi drodzy, już niedługo, to są rosnący, młodzi, przyszli narcyści. Dlaczego? Dlatego, że generalnie młody człowiek, który siedzi na fejsie, siedzi w społecznościowych portalach, pokazuje siebie w lepszym świetle albo w oryginalniejszym świetle, czyli nieprawdziwym świetle, niż naprawdę jest. A zatem coraz bardziej jest skoncentrowany na sobie. To powoduje, że jest bardzo drażliwy na to, czy ktoś go pochwali, czy ktoś go doceni, bo to jest jakaś forma kompensacji. Jak to jest z tym autorytetem jest, to ci, którzy są tu już ojcami, wiedzą doskonale, że boli, kiedy syn czy córka mnie neguje, kiedy są takie chwile, w których tak naprawdę mama jest autorytetem albo, nie daj Boże, kolega czy koleżanka. Mówiąc o kryzysie męskości, mówi się również o tym, co dosyć dużo w tej chwili słyszymy w mediach, ale w sposób przynajmniej nie do końca prawdziwy. Myślę tutaj o emancypacji kobiet. Można powiedzieć, że ten wojujący, ta wojująca emancypacja nie ma nic wspólnego z tak naprawdę równouprawnieniem. I my o tym doskonale wiemy. Natomiast chyba się zgodzicie, bracia drodzy, że my jednak lubimy mieć rację. Lubimy być ludźmi, którzy jednak odgrywają pierwsze skrzypce, bo jest to jakaś też kwestia związana z ambicją męską, ale oczywiście jest to sprawa bardzo indywidualna. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, to jest w wielu przypadkach problemy z mówieniem o sobie. Mówi się, że mężczyzna ma trochę trudniejsze zadanie, kiedy ma mówić o swoich emocjach, o swoich uczuciach, bo często one są albo tak skomplikowane, że trudno ich powiedzieć, albo są tak proste, że nie wiadomo, jak je opisać. I dlatego bardzo często jesteśmy jakby sami z tymi problemami. Komu mam się zwierzyć z tego, że nie radzę sobie na przykład właśnie z wychowaniem, że uważam, że moje ojcostwo to jest jedno pasmo wielu porażek. Jest takie przysłowie, prawda, że jak sobie wychowamy dzieci, taką będzie mieć starość. To mówię do starszych mężczyzn. Może się okazać, że patrzę na swojego syna i zastanawiam się, gdzie popełniłem błąd, ponieważ tak naprawdę inaczej go wychowywałem. On jest zupełnie inny, nie taki, jaki bym chciał i jakie przekazywałem mu wartości. Na pewno kolejną rzeczą, i mam nadzieję, że tutaj siedzący nie mają z tym problemu, ale trzeba je nadmienić. Mianowicie coraz więcej mężczyzn, ojców w naszej ojczyźnie to są ludzie samotni. A zatem mogę mieszkać w wielkim domu, mając pod dachem wiele osób i czuć się samotnym. Pamiętam na jednej z rekolekcji po takiej klasycznej nauce stanowej do mężczyzn przyszedł taki elegancki pan, który mówi: chciałem księdzu powiedzieć, że jestem człowiekiem, jak ksiądz widzi, po 50. Mam już dorosłe dzieci, dobrze ustawione, mam piękny dom, mam samochód, o którym marzyłem, mam w miarę dobre pieniądze, dobrą pracę, ale niech mi ksiądz wie, że najlepiej się czuję poza tym domem. Dlatego, że nikt tam na mnie nie czeka, każdy jest zajęty sobą i tak naprawdę jest coraz więcej różnego rodzaju postaw, które sprawiają, że nie chce się tam być, po prostu nie chce się tam być. Ta samotność popycha takiego statystycznego mężczyznę w różnego rodzaju nałogi na przykład. Proszę się też nad tym może zastanowić, bo może się okazać, że właśnie ta samotność gdzieś mnie dobija. Kolejna rzecz, która jest związana tak naprawdę ze współczesną cywilizacją, o której się mówi, że jest to cywilizacja orgazmu, to są różnego rodzaju problemy seksualne. I oczywiście począwszy od problemów tożsamościowych, o którym coraz więcej się mówi, a skończywszy na tak naprawdę nieporadzeniu sobie ze sobą, ponieważ ilość bodźców, które do nas dociera, jest coraz większa i coraz bardziej natarczywa. Właściwie każdy spot, każda reklama, może nie każda, ale wiele reklam, wiele filmów, wiele tego, co oglądamy i w telewizji, i w internecie, jest przeniknięta seksem. Cały problem polega na tym, że każdy z nas, jeśli jest człowiekiem wierzącym, jeśli uznaje katolicką naukę społeczną, to wie doskonale, że my jesteśmy powołani do czystości. A czystość to nie jest tylko brak orgazmu, ale czystość to jest jakaś forma myślenia, to jest jakiś etos, to jest jakiś sposób, styl życia. I teraz, jeśli to się zaburzy, czujemy się nie do końca fair wobec Pana Boga, a może nawet wobec siebie. A czym jesteśmy starsi, tym bardziej nas te grzechy upokarzają. Różnego rodzaju. Ponieważ mam świadomość tego, że prawda, pewne rzeczy przeminęły już. Powinienem być stateczny dziadkiem albo stateczny mężem, a tutaj się różne rzeczy no, jakby przyplątują, no i jest problem. Na pewno kryzys męskości i ojcostwa, bo to się przenosi później na nasze dzieci, na żonę, to są powiększające nałogi, powiększające się nałogi. Jest coraz więcej mężczyzn uwikłanych w różnego rodzaju zniewolenia, które tak naprawdę nie pozwalają na realizację własnej męskości. Tak można byłoby to najprościej powiedzieć. Będziecie mieć kontakt przez najbliższe miesiące z księdzem Janem Reczkiem. Ja się cieszę bardzo, że on się zgodził na moją prośbę, między innymi, nie tylko na moją, że wreszcie jest już egzorcystą, ale on przez całe lata tak naprawdę zajmował się nie tyle nawet opętaniami, co właśnie zniewoleniami. I tych zniewoleń jest bardzo wiele, a proszę pamiętać o tym, że czym większy nałóg, czym większe zniewolenie, tym większa samotność, bo to jest takie na siłę wypychanie Pana Boga. I no, każdy z nas powinien mieć z jednej strony motywacja religijna, ale z drugiej strony też ambicja męska, żeby coś z tym zrobić. Bo pielęgnowanie nałogu zniewolenia prowadzi często do sytuacji w takiej, w której coraz trudniej z tego wyjść. Muszę powiedzieć, że ten kolejny powód kryzysu męskości i ojca przybiera bardzo różne formy. Nazwałbym ją zazdrość związana z porównywaniem się. I wydaje się, że jesteśmy żyjemy w takich czasach, gdzie ta zazdrość jest na porządku dziennym, co sprawia, że jest coraz więcej donosów, coraz więcej hejtów. A proszę sobie wyobrazić, że spotkałem naprawdę wielu ojców, którzy na przykład są zazdrośni o syna. Że na przykład żona dała większego kotleta synowi niż jemu. No, będziecie się uśmiechać, ale to są rzeczy, które to jest proza życia. Jak można być ojcem, który zazdrości swojemu synowi tego, że mama mu daje trochę więcej jedzenia? No, ale są takie sytuacje. Wynika to prawdopodobnie z tego, że koniecznie chcę być jakby tym pierwszym. Ciągle dostrzegam jakieś swoje deficyty, ciągle się porównuję. No i powstaje wtedy zazdrość, która jest bardzo trudna do zlikwidowania. Co zatem zrobić? Jak realizować to powołanie do bycia mężczyzną, a w szczególności, bo tutaj się nad tym koncentrujemy, bycia ojcem? Wydaje się, że można sformułować kilka bardzo konkretnych wskazań, które muszą być połączone jednocześnie z realizacją siebie jako męża. A wprowadzeniem do tego niech będą słowa, które napisał Jan Paweł II w Familiaris Consortium. Mianowicie: miłość do małżonki, która została matką, i miłość do dzieci są dla mężczyzny naturalną drogą do zrozumienia i urzeczywistnienia swego ojcostwa. Nade wszystko tam, gdzie warunki społeczne i kulturalne łatwo skłaniają ojca do pewnego uwolnienia się od zobowiązań wobec rodziny i do mniejszego udziału w wychowaniu dzieci, konieczne jest odzyskanie społecznego przekonania, że miejsce i zadanie ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną. W związku z tym można powiedzieć, że jeśli chcemy pokonać kryzys wieku, słabość psychiczną, problemy z autorytetem, emancypację kobiet, problemy z mówieniem o sobie, samotność, problemy seksualne, powiększające się nałogi, zniewolenia oraz zazdrość, to musimy wejść na drogę samowychowania do miłości dziecka i miłości matki tego dziecka, mojej żony. Jak to zrobić? No to kilka zasad, które wynikają właśnie z pedagogiki rodziny, ale pedagogiki chrześcijańskiej, bo nie wszystkie rzeczy, które tutaj będę mówił, ludzie, którzy mają inny światopogląd, no będą uznawać za swoje. Najpierw, i to dzisiaj powiedział ksiądz Mirosław, na zakończenie mszy świętej, tak ważne jest to, aby uświadomić sobie swoją odpowiedzialność. Zostałeś ojcem, raz zostałeś ojcem, ale zostajesz ojcem na całe życie. A wiedza o ojcowstwie zmienia człowieka. Może być powodem dumy i dojrzałości lub źródłem wstydu i żalu. Nawet jeśli masz przekonujące powody, aby nie zaangażować się aktywnie, to musisz przyjąć do siebie tą prawdę, że musisz coś temu dziecku ofiarować. Najczęściej i chyba widzicie to też w rodzinach, które są obok was żyjące, ofiarować im dwie rzeczy, mianowicie poczucie bezpieczeństwa i czas. I to już jest jakiś wymiar odpowiedzialności, bo tego, czego szukają dzieci, to właśnie tego, aby móc wrócić do domu i nie robić, co się chce. Tylko wiedzieć, że ojciec w tym wszystkim będzie sprawiedliwy, dobry, ale będzie wymagający. Czy tak jest? Chciałbym, żeby ta konferencja była jakąś formą rachunku sumienia, a dla tych, którzy się przygotowują do ojcostwa, jakimś programem pracy nad sobą. I w związku z tym, mówiąc o tej odpowiedzialności, druga bardzo ważna zasada, można było ją sprowadzić do słów bądź obecny i dostępny. W badaniach dzieci ciągle powtarzają, że chciały spędzać więcej czasu z tatusiami. Wspólna praca przy domowych obowiązkach, wspólne nawet nie robienie nic, ale bycie, może być tak samo znaczące jak uczęszczanie na imprezy czy wspólne przygody. Dzieci chcą poznać swoich ojców i trzeba im to umożliwić. To z moich badań, które ja prowadziłem kilka lat temu, wynika, że nie mamy pomysłu na wolny czas. A zatem nagle się okazuje, że jesteśmy 10-12 lat po ślubie, mamy dzieci 10-12-letnie i tak naprawdę nie wiadomo, co tak naprawdę z nimi robić. Oglądać telewizję, puścić ich do kolegów, grać z nimi w coś. A przecież to jest czas, kiedy obdarzamy siebie wzajemnie. I to jest właśnie nauka Jezusa. Trzecia ważna sprawa to jest, można byłoby sprowadzić tą zasadę do stwierdzenia, dzieci potrzebują przewidywalnych sytuacji. Co to oznacza? To znaczy, że ojciec musi być człowiekiem, który nie jest zagrożeniem, który nie zaskakuje dzieci, a szczególnie negatywnie. A zatem furiat, krzyczący, ojciec, który emigruje wewnętrznie, czyli nie ma go, chociaż jest fizycznie, to nie jest ojciec, który jest przewidywalny. Ktoś, kto nie jest przewidywalny, jest człowiekiem toksycznym. I takiego człowieka się omija. I nie mówię tutaj w tej chwili o alkoholu, o różnego rodzaju innych jakichś używkach, które sprawiają, że są awantury. Myślę o tym, że ojciec na przykład nie panuje nad swoimi emocjami. I wtedy zaczyna się problem, ponieważ najlepiej jakby go nie było. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w tym samowychowaniu do bycia ojcem, to jest szanowanie i docenianie matki swoich dzieci. Dzieci dojrzewają najlepiej wtedy, gdy ich rodzice traktują siebie wzajemnie z szacunkiem i uznaniem. I oczywiście znamy te stare zasady, że nie kłócimy się przy dzieciach, że odzywamy się do siebie z szacunkiem, ale proszę pamiętać o tym, że i dzieci, i młodzież ma bardzo mocno wyczulone takie myślenie o uczciwości pewnych emocji, zachowań. I oni doskonale widzą, że coś jest udawane. A jak jest coraz większy kryzys, to wiemy doskonale, chociażby z psychologii, że następuje coś takiego, co się nazywa poczuciem winy za całą sytuację, która jest w domu. Czyli może się okazać, że moje nieszanowanie żony powoduje różnego rodzaju stresy i trudne chwile u mojego dziecka, które przecież kocham. Kolejna rzecz, szczególnie jeśli chodzi o dzieci małe, trzeba wychować się do takiej postawy, którą można by nazwać zachowaniem proporcji pomiędzy dyscypliną a zabawą. Niektórzy ojcowie robią błąd, przyjmując wobec dzieci jedynie rolę dyscyplinującą. A więc ja jestem od tego, żeby cię wychowywać, nawet żeby cię karać, żeby cię ciągle upominać. Skończyła się chyba etap tak zwanej pedagogiki negatywnej, czyli mówienia na zasadzie, że tego ci nie wolno, to jest złe. Myślę, że w tej chwili jest czas taki, w którym trzeba mówić, dlaczego trzeba zrobić odwrotnie, czyli dobrze, pokazać pewną całą sekwencję motywacji. Jak się rozmawia z nauczycielami, a ja przez lata jeździłem do różnego rodzaju gmin i powiatów ze szkoleniami do nauczycieli, miałem między nimi taki temat toksyczny pokój nauczycielski, co powodowało najpierw mocne takie zdenerwowanie nauczycieli, a potem się okazywało, że pewne interakcje sprawiają, że atmosfera w szkole jest nie do wytrzymania. Ale to, co oni przez lata mi opowiadali, właściwie we wszystkich zakątkach Polski, że obecnie jest coraz trudniej odwoływać się do jakichś wartości czy jakichś zasad, ponieważ najczęściej dzieci pytają, a dlaczego to jest złe. I nie wchodzę w to, dlaczego tak jest. Wśród przyczyn na pewno jest to, że bardzo często bardziej wychowują media niż rodzice, jeśli to jest w ogóle wychowanie. Więc może warto uczyć się mówienia dobrze do swojego dziecka, ale zanim to dziecko będziemy mieć, to może warto, mówię to w cudzysłowie, ćwiczyć to chociażby we własnym domu rodzinnym, ze swoją żoną, a zatem nie szukać negatywów, tylko zawsze pozytywy. I jeszcze jedna rzecz, która jest związana z tym właśnie samowychowaniem do bycia ojcem, mianowicie tak ważne jest to, żeby tata zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom pokazywał model dojrzałego mężczyzny. I chwała Panu, że jest takie stowarzyszenie, że jest taka wspólnota, która chce przekazywać te wartości jakby ponadczasowe dotyczące mężczyzny. Szczególnie, że gdybyśmy zadali pytanie takiemu statystycznemu Polakowi, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną, to odpowiedzi będzie bardzo dużo. I to bardzo różnych. Jakby się zadało pytanie kobiecie, to jeszcze do niedawna prawdziwy mężczyzna musiał być wysoki i brunet. I to będzie prawdziwy mężczyzna, bo jest przystojny. A co znaczy przystojny? Musi być wysoki. Czyli mali nie mają w ogóle żadnego powodzenia, co jest oczywiście nieprawdą. W związku z tym chciałbym, żebyśmy jeszcze chwileczkę się zatrzymali, zanim przejdziemy do bardzo konkretnych pouczeń i zrobimy to na podstawie pewnego tekstu w Piśmie Świętym, to chciałbym powiedzieć to, co powiedziałem przed chwilą, powtórzyć, że jeżeli chcemy być dobrymi ojcami, musimy być również, a może najpierw, dobrymi mężami. I co tutaj jest niezwykle ważne, to już króciuteńko, to jest taki dodatek do tej dzisiejszej konferencji, ale niezwykle ważny. Bo nie da się tych dwóch rzeczy rozdzielić tak naprawdę. Otóż tak ważne jest to, żeby poza Bogiem nie stawiać żadnej innej wartości jak miłość małżeńską. A więc ta miłość ma być ofiarna, poświęcająca się, przebaczająca. Jak się patrzy, dlaczego jest wiele związków, które się rozpadają, a na tym cierpią później dzieci, to w wielu przypadkach jest to, że nie umiemy sobie wzajemnie przebaczyć, nie umiemy sobie przebaczyć. Oczywiście do przebaczenia trzeba dojrzeć, ale jeśli nie ma tej miłości ofiarnej, my mówimy agape, tej miłości uprzedzającej, no to tak naprawdę każdy konflikt będzie pretekstem do tego, żeby się oddalić. Szczególnie, że statystyczny Polak w dyskusji, jak już nie ma argumentów, mówi, no bo z tobą się nie da dyskutować. No i jest koniec. Tak niezwykle merytoryczny argument. Bardzo często obecny w dialogach, a może w dwóch monologach małżeńskich. Dlatego tak ważne jest, żeby ta miłość nie polegała tylko na przemijającym uczuciu, lecz na przyjaźni, na życzeniu i czynieniu dobra kochanej osobie. Myślę, że wszyscy się tu zgodzimy, że miłość to nie jest emocja, uczucie li tylko. To jest jakiś wybór, fundamentalny wybór, w którym oczywiście emocje też mają jakieś istotną rolę. Bardzo ważna rzecz, która potem się przenosi na dziecko, to jest odpowiednie zwracanie się, chodzi o słowo, gest, zachowanie jako męża. Mamy coraz więcej rodzin, małżeństw w Polsce, którzy przeżywają tak zwaną atmosferę napiętą. To nie są rodziny patologiczne. To nie są rodziny, w których jest coraz więcej jakichś nie wiadomo jakich problemów. Oni stwarzają atmosferę, w której wszyscy czują się nie do końca dobrze. A więc wystarczy podpalić ląd i wybuchnie. Dlatego ważne jest o to, aby te wzajemne odniesienia były rzeczywiście pełne szacunku. My się często lepiej odzywamy do kolegi, koleżanki, niż do własnej żony. Może dlatego, że nam nieraz więcej uchodzi w domu. Kolejna rzecz, niezwykle ważna, a mówię to do konkretnej wspólnoty ludzi wierzących. Trzeba pamiętać o bardzo ważnej w małżeństwie roli tego czynnika religijnego. A zatem wspólna modlitwa, wspólne uczestniczenie we mszy świętej niedzielnej, to są rzeczy, które są nie do przecenienia. Znam wiele przypadków w naszej ojczyźnie i za granicą ojców i mężów, którzy właśnie poprzez tą męską, często konkretną, chropowatą modlitwą wyprosili cuda. A dlaczego? Dlatego, że ta modlitwa płynie z serca, z miłości. Ja kocham swoją żonę, dlatego się za nią modlę. Kocham swoje dziecko i dlatego się angażuję bardzo w tą modlitwę. Nawiasem mówiąc, co to za świętowanie niedzieli, chyba się ze mną zgodzicie, kiedy rodzice wysyłają dziecko do kościoła, a sami siedzą w domu. Jakie to jest świętowanie? Dlatego warto postawić do tego Pana Boga. Mimo iż żyjemy w czasach, gdzie ten Pan Bóg jest niewygodny, gdzie jest spychany na margines, gdzie jest pokazanie, to co dzisiaj mówiłem na kazaniu, też tego Kościoła jako takiej instytucji, w której tak naprawdę nie ma dobra. Tak? Pokazanie nas, że właściwie wszyscy księża są źli, biskupi źli. Weszła na, teraz na, nie wiem, czy wiecie, weszła nowa gra, można sobie ją kupić, mianowicie nazywa się Klerpol. Gra, w której można oszukiwać, można robić różnego rodzaju przekręty właśnie w przestrzeni kapłańskiej. Kolejna rzecz, o której trzeba powiedzieć, to kwestia wierności. I wierność tam się kojarzy z tym, że nie zdradzam kogoś, nie prowadzę podwójnego życia. Wierność małżonka to jest wierność nie tylko ta fizyczna, ale wierność pewnym przyrzeczeniom, które złożyłem i wierność zasadom, na którym budowane to jest małżeństwo. A w małżeństwie niezwykle ważnym elementem jest dialog małżeński. Teraz jest pytanie, czy ten dialog funkcjonuje. Bo może się okazać, że my oczywiście rozmawiamy w domu, ale to są dwa monologi. A więc nie ma punktów stycznych. Ta trwałość małżeństwa jest niezwykle ważna, dlatego że ona niejako przymusza, przynagla do tego, żebyśmy podejmowali różne rzeczy wspólnie. Kolejna rzecz, która niezwykle jest ważna, to umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych. I tutaj się zaczynają schody. Otóż, jeżeli chcemy być dobrymi ojcami, musimy umieć dogadywać się w sytuacjach, w których różnimy się zdaniem z własną żoną. A co to oznacza? Jest kilka prostych rzeczy. Po pierwsze, nie reaguje się w afekcie, a więc nieraz warto odczekać, warto przeczekać. Inna zasada związana jest z tym, że właśnie rozmawia się merytorycznie, nawet jeśli ta żona trochę inaczej podchodzi do tego naszej rozmowy. Ale zawsze chodzi o to, żeby się dogadać. A zatem, aby dojść do jakiejś zgody, do pokoju. Zresztą mówił o tym papież Franciszek, jak był u nas, mówiąc o tym, że nie można iść spać, kiedy się jest pokłóconym. I to jest prawda. Dlatego tak ważne jest, aby umieć ustąpić, przeprosić. Czy uwierzycie, moi drodzy, że spotkałem się z małżeństwami, które się rozleciały, a zaczęło się wszystko od koloru dywanu. Bo on chciał bordowy, ona chciała brązowy, w tak zwanym dużym pokoju. I od tego poszło. A wiemy doskonale, że to jest potem już kula śniegowa, gdzie ja miałam oczy, byłabyś nikim beze mnie, no i się zaczyna. Kolejna rzecz niezwykle ważna, to chcę powiedzieć o czymś takim, co się nazywa uczciwością. Były kiedyś prowadzone też badania na temat tego, czego żona nie przebaczy, albo czego będzie jej trudno przebaczyć u swojego męża. I prawie większość kobiet odpowiadało nieuczciwości w różnych płaszczyznach. No, oczywiście każdy z nas ma prawo do jakiejś intymności, ale może trzeba sobie zadać pytanie, czy jestem mężczyzną, który posługuje się nieuczciwością w jakimś zakresie, w jakiejś przestrzeni, może niewygodnej. Papież Franciszek powiedział tak 5 lat temu. Dobry ojciec potrafi oczekiwać i potrafi przebaczać z głębi serca. Oczywiście potrafi też stanowczo korygować. Nie jestem ojcem słabym, uległym, sentymentalnym. Ojciec potrafiący korygować, nie poniżając, jest tym samym, który potrafi chronić, nie szczędząc siebie. Co zrobić, aby takim mężczyzną być? Mężczyzną, który daje poczucie bezpieczeństwa, który daje poczucie, że to moje dziecko jest kochane. Jak się wychować do tego, aby być tym, który łączy, a nie dzieli? Chciałbym wykorzystać do tego już na koniec tej konferencji tekst z pouczenia Tobiasza dla syna. To jest Tobiasza 4:3-21. Tam są drogowskazy człowieka stawiającego sobie wymagania. Warto do tego tekstu wracać, bo wydaje mi się, że ten tekst pokazuje pewien program na następne dni, tygodnie, miesiące, bo kiedy się zastanawiałem, co mam tutaj powiedzieć, to gdzieś z tyłu głowy ciągle miałem takie pytanie. Czy ci, którzy tu siedzą, mają pomysł na następne miesiące i lata? Czy mają pomysł na swoją męskość, na swoje ojcowstwo, na swoje małżeństwo? Bo nie wystarczy tylko powiedzieć, że cię nie opuszczasz do śmierci, tylko to trzeba czymś wypełnić. Szczególnie, że moi drodzy, kiedy Pan Jezus mówi słuchajcie słowa, kiedy się mówi o słuchaniu słowa, to w tłumaczeniu greckim to słuchanie oznacza nie tylko przyjęcie słowa, ale dopełnienie swoim wyborem. Nie wystarczy powiedzieć tak, zgadzam się, trzeba przebaczać. Trzeba przebaczyć. Cóż tam ten Tobiasz powiedział? Otóż najpierw mówi tak, pamiętaj dziecko na Pana przez wszystkie dni twoje. A zatem mówi jakby Pan do nas wszystkich, że w chwilach trudnych trzeba uciekać do Boga. A zatem kiedy mamy ten deficyt pojemności emocjonalnej, o którym mówiłem, kiedy mi się coś nie udaje, kiedy się nie mogę dogadać, kiedy czuję, że ta porażka mnie przygniata, to może trzeba wejść do kościoła, uklęknąć, a może trzeba usiąść na tym swoim fotelu, wziąć Pismo Święte, a może po prostu jakimiś własnymi słowami powiedzieć, Panie, nie daję rady, pomóż. A nie od razu sięgać do barku, albo się zamykać, albo się awanturować, albo uciekać w telewizję. Drugie, szanuj swoją matkę i nie zapominaj o niej po wszystkie dni jego. Druga zasada samowychowawcza. Zawsze trzeba dbać o swoich bliskich. I to jest pytanie takie, czy czujemy odpowiedzialność za to, co zostawiam w domu? Jakie ja ślady zostawiam w domu? Wyszedłem dzisiaj z domu, rano powiedzmy. Jakie zostawiłem wczoraj wieczór ślady? Czy to były ślady pełne dobroci, ciepła, serdeczności? Czy zostawiłem niepokój? Zostawiłem lęk, bo tata wróci, albo syn wróci, albo mąż wróci, dziadek wróci, nie wiadomo co będzie. Jeśli się dba o swoich bliskich, na pewno wychowuje się człowiek do szacunku dla najbliższych. A żeby nie było to trudne, to może warto się naprawdę koncentrować na tym, co u mojej żony, u mojego dziecka jest dobre. Bo jak się nieraz słucha małżonków, jak rozmawiają ze sobą, to się nagle okazuje, że to są dwa wcielone diabły. Nie mają nic. Ani on, ani ona nie ma nic dobrego. Ja mówię, a jest coś dobrego? No i dopiero się zaczyna zupełnie inna rozmowa, bo się nagle okazuje, że ten mąż wcale nie jest taki zły, że ta żona wcale nie jest taka zła. Tylkośmy się skoncentrowali na tym, co mnie boli szczególnie. Kolejne wskazanie to słowa nie popełniaj dobrowolnie grzechu i nie przestępuj nigdy jego przykazań. A zatem chodzi o to, żeby likwidować okazję do grzechu. I pamiętajmy, kompromis w pokusie to jest początek upadku. No i pytanie do nas wszystkich. Mamy takie kompromisy. W której płaszczyźnie? Na jakiej płaszczyźnie? Przy którym grzechu? Przy jakiej niekonsekwencji? Konsekwencja w pracy nad sobą to jest właśnie nic innego jak likwidacja okazji do grzechu. Dalej czytamy w tym tekście, przez wszystkie dni twojego życia spełniaj uczynki miłosierne. Człowiek miłosierny to jest ten, który jest darem dla innych, który jest ofiarny, który nie oblicza, czy mi się to opłaca. Dobry mąż, dobry ojciec wychowuje się do bezinteresowności. Co to za ojciec, który mówi do swojego dziecka, prawda, no nie wiem, zapłać mi za to, co ci zrobiłem. A do tych, którzy mają już dorosłych czy starszych rodziców, chcę powiedzieć, że przykazanie czci ojca i matkę swoją, kiedy się ma 60 czy 70-letniego ojca czy matkę, polega na cierpliwości do nich. Nawet jeśli was traktują 50-latków za nastolatków. Nie chodź drogami nieprawości. To kolejne zdanie zapisane w Księdze Tobiasza. A zatem bądź jednoznaczny. A trzeba zatem likwidować dwulicowość. Nie ma nic gorszego jak mężczyzna, który ma dwa oblicza. Ja się boję takich ludzi, którzy na przykład mówią mi prosto w twarz, super było, a już słyszę, że za drzwiami mówi, no to łapnął to. A przy to było beznadziejne. I każdy z nas ma takich ludzi, ale nie możemy tego wpuścić do domu. Nie możemy być z dwoma obliczami jako syn, jako mąż, jako dziadek, jako ojciec. Bo nie będziemy godni zaufania. Strzeż się dziecko wszelkiej rozpusty. A zatem chodzi o tą czystość, cenienie sobie stanu łaski uświęcającej. Nie ma nic piękniejszego jak zjednoczenie na Eucharystii, Komunia Święta z tą świadomością, że mnie to kosztowało. Dzisiaj byliśmy na mszy świętej. Jeżeli byliśmy w stanie łaski uświęcającej, to mogliśmy na tym ołtarzu położyć jakiś dar, zwycięstwo nad jakimś grzechem, nad jakąś pokusą. I to jest ten okruch chleba, który składa się na całą moją hostię. Czym samym się brzydzisz, nie czyń tego nikomu. To kolejne wskazanie. A więc chodzi o to, żeby kierować się w życiu dobrocią. Czyli szukanie dobra drugiego, walka z własnym egoizmem. Proszę się zastanowić nad tym, które wymiary mojego życia są najbardziej okupione egoizmem, z którego mi jest trudno zrezygnować. I nie chodzi o to, że nie zrezygnuję z meczu. To nie o to chodzi. Chodzi o rzeczy bardziej fundamentalne. Co mogę poświęcić, czego nie mogę poświęcić dla swojego dziecka, dla swojej żony. Kolejna rzecz to szukaj rady u każdego mądrego i nie gardź żadną pożyteczną radą. Jeśli mężczyzna jest pokorny, jeśli umie otworzyć się na radę drugiego, a nie ma dogmatu nieomylności, to będzie dobry mąż i dobry ojciec. Bo będzie weryfikowalny, bo będzie pouczalny, bo będzie bezpieczny, dlatego że wiadomo, że może zmienić zdanie, jeśli tylko argumenty będą odpowiednie. I takiego człowieka się jeszcze bardziej szanuje, bardziej kocha. W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga i proś Go, aby drogi Twoje były proste i aby doszły do skutku wszystkie Twoje zamiary i pragnienia. Uwielbiaj Pana Boga. Modlitwa. Modlitwa mężczyzny, modlitwa ojca. Pamiętam taką sytuację, kiedy do mnie podeszła 20-kilkuletnia kobieta i mówi tak, proszę księdza, ja księdza bardzo proszę, moje dziecko umiera. Niech się ksiądz modli za mnie. Ja mówię tak, jak za panią? Chyba za to dziecko. Ona mówi, nie, niech się ksiądz modli w moje miejsce, bo ja się ostatni raz modliłam, jak byłam do pierwszej Komunii Świętej. Ja nie potrafię się modlić. A wiem, że modlitwa matki to jest modlitwa skuteczna. Ona nie wiedziała, jak się modlić. Pytanie, jaka jest ta nasza modlitwa? Czy ja w ogóle wierzę w skuteczność tej mojej modlitwy, w siłę tej modlitwy? Dlatego tak ważne jest, aby troszczyć się o jakość tej modlitwy. I wreszcie ostatnia rzecz. Jeśli ty Boga będziesz się bał i będziesz unikał każdego grzechu, będziesz bogaty. A zatem kierowanie się w wyborach bojaźnią Bożą. Ale to nie jest lęk przed Bogiem, tylko to jest jakaś taka świadomość, ja nie mogę się z Nim minąć. Ja muszę Go zaprosić do swojego ojcostwa, do realizowania siebie jako mężczyzny. A to oznacza troskę o hierarchię wartości. To jest weryfikacja siebie w świetle Bożych przykazań. Jeśli te 10 wskazań weźmiemy ze sobą i będziemy gdzieś one będą pracować z tyłu głowy i będą przełożone na codzienne wybory, to nawet jeśli będziemy mieć trudne sytuacje wychowawcze, życiowe, małżeńskie, rodzicielskie, to potrafimy je rozwiązać, bo będziemy mieć taką świadomość, że mam w sobie pokłady i cierpliwości, i dobroci, i nadziei. Tak bardzo życzę wam wszystkim, aby w tych niełatwych czasach, abyście byli mężczyznami, którzy realizują siebie i w swoim życiu mają taką sytuację, że kochacie tych, którzy kochają was. Bo nie ma nic piękniejszego jak to, że kocham tego, kto mnie okazuje również miłość. I to jest właśnie tajemnica również pięknego ojcostwa. Tyle.
Udało mi się tutaj teraz jeszcze z księdzem biskupem wynegocjować czas na pytanie, więc jeżeli ktoś ma jakieś takie pytanie, które go bardzo nurtuje, które jest takie ważne, kluczowe, zasadnicze.
Na takich spotkaniach to jeżeli nie ma pytań, to albo wykład był tak znakomity, że nie ma potrzeby pytania, albo był tak beznadziejny, że nie ma o co pytać.
Na tej sali, księże biskupie, są również nieżonaci, nie dzieciaci. Co za słówko dla nich jeszcze na do widzenia?
A na do widzenia to chcę powiedzieć, że chciałbym, żebyście się zastanowili, na czym polega ojcostwo duchowe. Dlatego, że można być człowiekiem samotnym, mężczyzną, który realizuje to swoje ojcostwo w sposób duchowy, jako ten, który doradza, który się modli, który jest właśnie tym, który w jakimś sensie przyjacielem, prowadzącym i do tego zachęcam, chociaż temat miałem o ojcostwie, no więc musiałem się na tym skoncentrować. Natomiast jeżeli mam powiedzieć jakieś jedno zdanie, czy tam parę zdań do tych, którzy nie żyją w małżeństwie, nie mają dzieci, to chcę powiedzieć, że bardzo ważne jest w życiu, żeby mieć pomysł na to swoje życie. Beethoven kiedyś napisał tak, można pominąć jedną nutkę w utworze i nic się nie stanie, ale jak się gra coś bez pasji, to jest dramat. Pasją dla takiego człowieka ma być życie, życie sensownie ułożone. Dla nas życie, gdzie zapraszamy Pana Boga. Jeśli nie mamy pomysłu na to życie samotne, to zaczyna się równia pochyła w dół. Więc może warto byłoby dzisiaj stąd wyjść z jakimś takim, ja to nazywam biznesplanem, czyli pomysłem na to, co w najbliższym tygodniu, miesiącu, roku, a może w całym życiu powinienem jeszcze osiągnąć, bo to będzie jakiś cel, cele bliższe, cele dalsze. Do tego trzeba dobrać narzędzia i będzie się miało taką świadomość, że człowiek coś realizuje w swoim życiu.
Jeśli chodzi o biznesplan, to będzie taka przestrzeń na spotkaniu małych grup, które będą ostatnim punktem naszego teraz spotkania. Dlatego zachęcam do tego, byście się nie śpieszyli, byście nie uciekali stąd, byśmy zostali jeszcze na spotkanie w małych grupach. Pytania do małych grup mamy na kartkach, które myślę wszyscy dostaliśmy. Na kartkach też jest przydział do grup. Tutaj na sali objawią się osoby, które mają wydrukowane numery. Trzeba sobie odnaleźć ten sam numerek, który mamy przy temacie. I porozmawiamy sobie, odpowiemy sobie na te trzy pytania, z których trzecie jest właśnie o konkret, o ten konkret, z którym wychodzę. Konkret,
ale ja mam jeszcze prośbę taką, myślę, że to będzie niezwykle cenne, jeśli gdzieś na końcu tego spotkania w grupach powiecie sobie i może to zostanie przekazane później nam też biskupom. Wiecie, czego współczesny ojciec lub przyszły ojciec oczekuje od Kościoła?
Amen.
W tej kwestii, bo mam taką świadomość, że trochę chyba jest to trochę zaniedbane i warto byłoby no właśnie nad tym bardziej popracować. I nie myślę o jakichś programach duszpasterskich, tylko jakieś konkrety od waszej strony, bo można oczywiście mówić kazania, homilie, nie wiadomo co, tylko tak naprawdę chodzi o to, żebyście mieli świadomość, że my jesteśmy z wami, a wy z nami i coś tworzymy, coś wypracowujemy, wzajemnie się wspieramy.
Też dziękując księdzu biskupowi za to wystąpienie, za ten temat, chciałbym, żebyśmy jeszcze stanęli w takim dziękczynieniu Panu Bogu za wszystko, co się tutaj wydarzyło, żebyśmy pomodlili się jeszcze przed tym spotkaniem w małych grupach, dziękując Bogu za za to, że jesteśmy mężczyznami, za to, że Bóg ma dla nas plan, w który możemy odkrywać, w który możemy wchodzić. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty powołujesz nas do męskości. Panie, dziękujemy Ci za to, że powołujesz nas do odpowiedzialności. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy odkrywać Twoje powołanie poprzez Słowo Boże, poprzez naszych pasterzy, poprzez tych, których stawiasz na naszej drodze, poprzez innych braci, którzy stają w świadectwie. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twój plan jest najlepszym planem dla nas, że Ty dzielisz się swoim sercem z nami, że Ty dzielisz się swoim sercem po to, by nasze męskie serce mogło wzrastać. Panie, prosimy Cię o to, byś Ty obficie wylewał na nas swojego Ducha Świętego. Prosimy Cię, Panie, by Twoja łaska w nas pracowała i prosimy Cię, Panie, byśmy umieli na tą łaskę odpowiadać i z nią współpracować. Zaśpiewamy jeszcze pieśń. Potem tak.